Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
W tym studio profesor Tomasz Grzegorz Gross, europeista, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, dzień dobry.
To może od tego zacznę, że pan profesor wysłał mi takiego SMS-a parę dni temu, jeśli chodzi o wojnę w Zatoce Perskiej, podkreślając, że ma zupełnie inne zdanie niż ogólno przyjęty nurt komentatorski. Nie wiem, czy możemy o tym powiedzieć dwa słowa na początek, czy lepiej nie, to niech pan profesor, czy od razu do Unii Europejskiej.
Sprawa jest otwarta. Konflikt się toczy, ale tutaj mogę tylko akurat zgodzić się z ekspertem, który przed chwilą występował w radiu, w net, który pokazuje, że zasadniczo sytuacja Iranu jest dość trudna, żeby nie powiedzieć beznadziejna. Tonący chwyta się brzytwy i w związku z tym stara się oddziaływać przede wszystkim na sojuszników amerykańskich w regionie, czyli ich bombardując. Po drugie, chce wpłynąć na ceny ropy i gazu i do pewnego stopnia w dużym stopniu blokuje cieśninę Ormus i też w dużym stopniu udaje mu się podwyższyć te ceny, przynajmniej w tym krótkim okresie czasu. Zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast zasadniczo gra na wyczerpanie Stanów Zjednoczonych, na to, żeby przede wszystkim wyborcy w Stanach wymusili na Trumpie odstępstwa, opinia publiczna, międzynarodowa i żeby Stany Zjednoczone w związku z tym odpuściły. Ale też musimy pamiętać, że Iran gra o wszystko, dlatego że stawką jest zmiana reżimu. To są cele przynajmniej pierwotne, jeśli chodzi o tą odsłonę wojny z Iranem. W związku z tym oni nie mają nic do stracenia. Oni będą po prostu walczyć do ostatniej kropli krwi. O czym świadczy chociażby to ultimatum, które w tej chwili przedstawił nowy Ayatollah.
Tak jest, najwyższy przywódca cały czas sprzedaje. Ja uczę się imienia Mojtaba, o ile dobrze wymawiam. Chamenei, tutaj nazwisko jest znane, bo to syn poprzedniego przywódcy, więc już z nazwiskiem jesteśmy obsłuchani. Teraz tylko jeszcze imię trzeba będzie doszlifować. No i rzeczywiście to jest takie stanowisko bardzo ostre. Tak jak mówiono, że to jest taki twardogłowy, no i tak też występuje.
No więc właśnie, tutaj raczej bym nie sądził, żeby po stronie Iranu nastąpiło zmiękczenie materiału, nawet jeżeli przewaga militarna jest zdecydowanie po stronie Stanów Zjednoczonych i Izraela. Niemniej Iran, jak się wydaje, liczy na to, że po prostu zabraknie konsekwencji Trumpowi, że on wycofa się w pewnym momencie, ulegnie tym różnym naciskom i ekonomicznym, i politycznym, i że to będzie jakby ruch, który ich, można by powiedzieć, uratuje, jeśli chodzi o ten reżim polityczny.
No to przejdźmy od Bliskiego Wschodu do Unii Europejskiej. No trochę w kontekście szoku, kolejny szok naftowy, kolejny szok energetyczny. Unia Europejska stara się reagować na sam atak. Zareagowała dość karykaturalnie, bo atak nastąpił w sobotę, w nocy z piątku na sobotę, a przywódcy europejscy odpowiedzieli w poniedziałek. To lekko spóźnieni, no ale weekend to jest święta sprawa, nie można reagować. Trzeba się przysiąść na spokojnie, zjechać się w poniedziałek. No ale potem są kolejne decyzje. Na forum Europarlamentu występowała Ursula von der Leyen, mówiąc dużo o energetyce, o tej niezależności, no i podkreślając, że w dobie szoku, który płynie z cieśniny Ormus, nie ma możliwości jej zdaniem do powrotu do surowców z Rosji, ale trzeba stawiać na atom na przykład. Coś, co jej rząd, rząd Angeli Merkel, w którym ona była ministrem obrony, zamykał, a już dokręcił kurek następny rząd z pana Scholza, wysadzając, czy niszcząc, czy zamykając ostatnie elektrownie atomowe w Niemczech. Teraz to ma wrócić i podobno jakaś rewizja ETS-u też ma nastąpić.
No zobaczymy, jak to będzie. W ogóle teraz pani von der Leyen nie ma dobrych dni w Unii Europejskiej, dlatego że w zasadzie krytyka jej różnego rodzaju decyzji jest płynie z wielu stron. Poczynając od tego, że Komisja Europejska wysłała przedstawiciela swojego w imieniu całej Unii Europejskiej do Rady Pokoju Donalda Trumpa. Tutaj myśmy mieli przecież wielką dyskusję w kraju, czy mamy tam jechać, kto ma jechać, czy pan prezydent, czy jego przedstawiciel, czy mamy płacić, i różne tego typu były dyskusje. Tymczasem Komisja Europejska decyzją pani von der Leyen bez mrugnięcia okiem przedstawiciela Unii Europejskiej do tej Rady Pokoju w charakterze obserwatora, co prawda, ale jednak skierowała. No to nie spodobało się niektórym. Druga rzecz, że w kontekście tego początku naszej rozmowy, jak tylko nastąpił ten atak amerykańsko-izraelski na Iran, pani von der Leyen obdzwoniła przywódców państw Zatoki Perskiej, sugerując, że Unia Europejska jest przychylnie nastawiona do zmiany reżimu w Iranie. Znowuż to się nie spodobało niektórym osobom i wręcz powiedziano, że przekracza swoje kompetencje. No i wreszcie jest ten temat kryzysu energetycznego. Tutaj pierwsza reakcja komisji była taka, że no to jest znakomita okazja, żebyśmy jeszcze bardziej poszli w kierunku OZE, w kierunku ambicji klimatycznych, ewentualnie ograniczali konsumpcję energii. Innymi słowy, to nie było tutaj mowy ani o jakichś specjalnych antykryzysowych działaniach, które by spowolniły czy zatrzymały wzrost cen, ani też nie było mowy o tym, żeby zrezygnować z ciężarów polityki klimatycznej, tylko wręcz przeciwnie, przyspieszyć. To rzecz jasna się również nie spodobało kilku przynajmniej państwom członkowskim. Więc ta krytyka narasta i w ramach tego kryzysu energetycznego pojawił się też temat tego ETS-u. ETS-u pierwszego, czyli tego systemu, który już tutaj od pewnego czasu w Unii Europejskiej obowiązuje. Chodzi tak naprawdę w tych postulatach, które przede wszystkim formułują Włosi i Niemcy, o to, żeby ograniczyć ceny uprawnień, czyli te koszty, które muszą ponosić wszystkie firmy, producenci.
A to zaraz. Niemcy właśnie zaczynają chodzić w pielgrzymkach do Ursuli von der Leyen. No, było, nie było ich pani polityk, ich byłej pani minister po prośbie, żeby zluzowała unijną politykę klimatyczną?
No, kanclerz Merkel, Merz już od pewnego czasu sygnalizował, tak naprawdę od czasu swojej kampanii wyborczej, że polityka klimatyczna powinna być złagodzona. I on mówił o różnych tutaj aspektach. Niektóre spośród tych aspektów są w tej chwili już uwzględnione tak naprawdę przez Unię Europejską, ale one są rzecz jasna drobne. Pewna deregulacja, pewne obciążenia, które przede wszystkim regulacyjne, zostały nałożone na korporacje pod hasłem ekologicznym czy klimatycznym. Też dotyczy te jego postulaty dotyczyły przesunięcia albo rozmiękczenia tej daty wygaśnięcia sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi w Unii Europejskiej. Czyli chodzi o to, żeby na przykład można było w dalszym ciągu te samochody z takimi silnikami sprzedawać, chyba pod warunkiem, że korzystają z biopaliw. I też niektóre inne dotyczyły poluzowania różnych ograniczeń dla przemysłu chemicznego. Czyli mówiąc krótko, kanclerz Merz, zaniepokojony kondycją przemysłu niemieckiego, już przynajmniej od kilku miesięcy wzywa Unię Europejską do tego, żeby przynajmniej część swoich regulacji osłabiła, które biją wprost w korporacje niemieckie, w przemysł niemiecki. Teraz pojawił się jeszcze ten temat OZE, ale przepraszam, temat ETS-u, ale nie w takim rozumieniu, o którym czasami u nas w Polsce w publicznej dyskusji słyszymy, że raczej trzeba by było całkowicie zrezygnować z tego systemu albo go zawiesić na kilka lat i też nie dopuścić do tego, żeby wszedł w życie ten ETS-2, tylko raczej mowa o tym, żeby ustawić górną granicę pozwoleń, żeby one po prostu nie rosły na zasadzie spekulacyjnej. Jak wiadomo, te instrumenty są przede wszystkim rajem dla instytucji finansowych, dla różnego rodzaju spekulantów, którzy wykorzystują te instrumenty po to, żeby zarobić. To jest chyba bodaj jedyna korzyść, która wynika z tego całego systemu, no bo z punktu widzenia klimatycznego to niewielki to ma skutek, dlatego że w ogóle jakby wielkość emisji w Unii Europejskiej nie wpływają w sposób rozstrzygający na zmiany klimatyczne. Natomiast to jest gigantyczne obciążenie dla konkurencyjności gospodarczej, dla również eksportu z takich krajów jak Niemcy i tak dalej. Więc tutaj póki co jest mowa tylko i wyłącznie o tym benchmarku, jeśli chodzi o te uprawnienia, cenę tych uprawnień. Czasami się też dodaje podobny pułap należałoby ustanowić, jeśli chodzi o cenę gazu, bo ona ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia wszystkich innych nośników energii, w ogóle ceny rynkowej energii w Unii Europejskiej. W związku z tym takie są postulaty. Do tej pory Komisja Europejska wysyłała bardzo stanowcze nie wobec tych wszystkich postulatów.
Czyli... A teraz zaczyna się łamać. Teraz tak jest, że nawet w Brukseli patrzą urzędnicy na dane makroekonomiczne, na głos przedsiębiorców, na głos państw członkowskich, nie tylko Polski, jakiejś tam Polski, można by złośliwie powiedzieć, z perspektywy brukselskiego urzędnika, ale tych właśnie Niemiec, które mówią, to jest nie do udźwignięcia.
Zobaczymy. Myślę, że Komisja Europejska ma strategię bardzo czytelną, jeżeli popatrzymy o wiele miesięcy, przynajmniej na przestrzeni ostatnich miesięcy, żeby nie powiedzieć lat. Myśmy zresztą już przez jeden kryzys energetyczny przeszli, związany z Ukrainą, z zbliżającą się agresją rosyjską. On się zaczął wcześniej niż sam atak Rosjan na Ukrainę. Potem był kontynuowany, w sensie rozwijał się ten kryzys. We wszystkich tych momentach Komisja Europejska miała prostą odpowiedź. Nie rezygnujemy ani z ambicji klimatycznych, nie rezygnujemy ani z funkcjonujących czy planowanych instrumentów. Jeżeli już, to możemy poluzować, na przykład jeśli chodzi o pomoc publiczną dla odbiorców energii albo dla firm, które produkują tą energię. Więc zasadniczo tutaj to stanowisko było mocno usztywnione. W związku z tym oczywiście pytanie jest takie, co zrobi teraz komisja, czy ulegnie tym namowom, które płyną między innymi z Berlina, aczkolwiek tak jak powiedziałem, Berlin nie chce rewolucji. Kanclerz Merz wyraźnie powiedział w tych swoich sugestiach dotyczących zmian w ETS-ie, że system powinien być, nie powinien być ani zawieszany, ani likwidowany, tylko być może trzeba by było właśnie wprowadzić pewnego rodzaju ograniczenia dla, przynajmniej w jakimś okresie czasu, dla tych cen pozwoleń. I moglibyśmy powiedzieć, piłka jest w grze. Myślę, że komisja będzie starała się przeciągnąć tą dyskusję. Nie będzie chciała na pewno podejmować żadnych radykalnych działań w odniesieniu do systemu. Raczej będzie starała się na przykład zezwolić na większą pomoc publiczną dla takich Niemiec albo innych państw, które tutaj w tym momencie postulują jakieś zmiany. I licząc na to, że być może ten kryzys jest przejściowy, bo
proszę, się wróci do polityki jak dawniej, wróci się do Zielonego Ładu, wróci się do celów klimatycznych i egzekwowania ich nie tylko przez ETS, ale też przez ETS-2, który przecież wisi nad europejską już nie tylko gospodarką, ale także prawie czy dużą częścią gospodarstw domowych, na rozumiem nie rok 27, tylko 28, ale też nie jest jakoś bardzo daleko.
No przede wszystkim duże państwa, państwa G7 chcą uwolnić swoje rezerwy strategiczne, jeśli chodzi o surowce energetyczne, przede wszystkim o ropę, i w ten sposób osłabić tą presję cenową, jeśli chodzi o ceny rynkowe. Po drugie, nie wiadomo jak długo Trump wytrzyma tą presję, nawet nie jeśli chodzi o sam Iran, bo Iran ma stosunkowo ograniczone możliwości militarne, natomiast jest po prostu nieprzejednany, jeśli chodzi o jakiekolwiek ustępstwa. Natomiast ta presja, tak jak tutaj mówiłem wcześniej, ona płynie raczej z zewnątrz, od sojuszników, od państw Unii Europejskiej, od wszystkich tych, którzy właśnie cierpią na destabilizacji cen surowców energetycznych. Innymi słowy, pytanie, jak długo on wytrzyma, jak długo będzie zdeterminowany, żeby prowadzić tą wojnę. Innymi słowy, raczej komisja będzie chciała grać na zwłokę, przeczekać ten największy wzrost cen, niż ustępować, zwłaszcza w tych zasadniczych kwestiach dotyczących ambicji klimatycznych i instrumentów klimatycznych.
To jeszcze dwa tematy chciałem z panem profesorem poruszyć. Pierwszy to jest związany też z tym samym wystąpieniem Ursuli von der Leyen, czyli odbudowa atomu i takie głosy, że być może ta odbudowa będzie się odbywać o kolejny dłużny mechanizm dla całej Unii Europejskiej.
No tutaj Komisja Europejska wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję, żeby pchać ten federalizm fiskalny do przodu. W ogóle mam wrażenie, że ona w tych kwestiach fiskalnych stawia to jako bodaj najważniejszą kwestię. Przesunąć strukturę finansowania właśnie ze składek członkowskich przede wszystkim w stronę różnego rodzaju typu kolejnych długów. Zresztą w tej dyskusji na temat wieloletnich ram finansowych, czyli przyszłego budżetu Unii Europejskiej, też mamy dwie części, mniej więcej podobne do siebie, czyli ten klasyczny, tradycyjny budżet, ale oprócz tego duży, duży dług, który już w tej chwili komisja lansuje, promuje, żeby było dokładnie tak, jak z tym długiem pandemicznym, który przy okazji...
No się, od pandemii się zaczęło. Słynne KPO, tak? Mechanizm dłużny. Unia Europejska bierze własny dług, rozdysponuje do państw członkowskich wedle innych mechanizmów niż budżet unijny. To był taki raczej holistyczny, ale teraz wydaje się, że Unia Europejska idzie dział za działem. Czy to jest przypadek, że najpierw poszły siły zbrojne, teraz ma pójść energetyka, że to jest taki dług celowany w konkretny sektor? No też jak rozumiem, przekazując tym samym władzę do Brukseli nad konkretnym sektorem polityk państwowych, w tym wypadku dwiema, no bardzo ważnymi, żywotną jakby leżącą u podstawy państwa niepodległego polityką, czyli siłami zbrojnymi, no i we współczesnej gospodarce również bardzo istotną polityką, czyli polityką energetyczną.
Myślę, że taki jest zamysł. Tutaj wszystkie te instrumenty dłużne, bez względu na to, jaką one mają konstrukcję, bo one są wewnętrznie zróżnicowane, ale na samym końcu to wzmacnia Komisję Europejską. Komisja Europejska uzyskuje bardzo dużo informacji, uzyskuje też wpływ na to, pod jakimi warunkami w ogóle będzie te pieniądze przekazywać. Więc taki instrument, byśmy mogli powiedzieć, szantażu politycznego. Bardzo często uzyskuje kompetencje dzięki tym właśnie instrumentom w obszarach, które wcale nie zostały przekazane w traktatach przez państwa członkowskie do Komisji Europejskiej czy do Unii Europejskiej. Więc ona w ten sposób jak gdyby zawłaszcza nie tylko, że dodatkową władzę dla siebie, ale w obszarach, które nie powinny ją interesować. W związku z tym to jest rzecz, która jest całkowicie, byśmy mogli powiedzieć, logiczna w pewnej tendencji. Jeszcze jest jedna rzecz, mianowicie Komisja Europejska...
A to myślę, czy na ile to może iść w kierunku wspólnego rynku energii? No bo Polska chce budować elektrownię jądrową, ale w oparciu, w pierwszym wariancie przynajmniej, o technologię amerykańską i o kontakt amerykański. Jak rozumiem, dług europejski jest bardzo możliwe, że będzie preferował w tym wypadku technologię francuską, jedyną europejską dostępną technologię. Więc to jest też, jak rozumiem, jakiś element windowania tego, żeby kraje nowe, kraje Europy, nowe kraje członkowskie, już nowe jak nowe, od 20 lat ponad będące w Unii Europejskiej, ale z perspektywy Brukseli chyba cały czas nowe, miały być elementem swoistej kolonizacji, czy tak, żeby te firmy zachodnie miały pewność, że będą mogły w tym aspekcie swoją technologię, swoje kontrakty przekłada się na nasze regiony.
No, prawdopodobnie to będzie dokładnie tak samo jak z programem SAFE, czyli technologie amerykańskie będą raczej wypychane z Europy.
A też koreańskie, na przykład, czy też chętnie by
Chiny. Dokładnie. Więc natomiast będzie komisja starała się otworzyć ten rynek wewnętrzny, czyli rynek Unii Europejskiej przed tymi krajami, czy tymi firmami, które dysponują odpowiednimi technologiami. Na przykład w tym wypadku firmami francuskimi. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Mianowicie jak powstają nowe instrumenty dłużne, bardzo często za chwilę komisja mówi, no dobrze, ale to w takim razie, żeby spłacać te długi, no to wprowadźcie nowe podatki. Czyli ten federalizm fiskalny, on ma też ten aspekt konkretnych podatków, które są podatkami europejskimi, przynajmniej w części. I w związku z tym, jeżeli my na przykład dyskutujemy na temat ETS-u, tych różnych korekt, zmian tego, czy to zawiesić, czy całkowicie zrezygnować, to my musimy pamiętać, że jeden z bardzo istotnych nowych podatków Unii Europejskiej też jest nałożony na ten ETS. Czyli ci, którzy na przykład mówią, nie likwidujmy ETS-u, bo to są pieniądze, które idą do polskiego budżetu państwa po to, żeby ułatwić transformację energetyczną i klimatyczną w Polsce, będą musieli tą swoją wypowiedź skorygować, dlatego że część spośród tego ETS-u będzie za chwilę odprowadzana do Brukseli.
To już na koniec, żeby panu profesorowi czasu nie zabierać i nie zatrzymywać zbyt długo w naszym studio. Informacja od Jacka Sereusza-Wolskiego sprzed godziny na Platformie X, ale bazująca na artykule wcześniejszym z Politico. Sześć największych gospodarek Unii Europejskiej, w tym Polska, opowiedziało się za planami scentralizowania nadzoru nad niektórymi z największych europejskich firm finansowych pod jednym nadzorcą, zgodnie z dokumentami, które pozyskało właśnie Politico, grupa E6 i kolejne takie bez dyskusji, bez jakichś zmian traktatowych próby centralizacji Unii Europejskiej. Tym razem już wokół ciała, które w ogóle w żadnym traktacie nie występuje, czyli grupę E6, z której dumny jest Donald Tusk. Do niej weszliśmy, bo tu Polska jest wymieniana, jest Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska i Hiszpania.
Ja tylko przypomnę, że myśmy w miarę suchą nogą przeszli przez potężny kryzys finansowy, między innymi dlatego, że mieliśmy własny nadzór narodowy, który był dużo bardziej restrykcyjny, byśmy mogli tak powiedzieć, niż nadzór europejski. To, że my centralizujemy nadzór w Unii Europejskiej nad instytucjami finansowymi, wcale nie daje nam gwarancji bezpieczeństwa, wręcz odwrotnie. Bo jest mnóstwo dowodów na to, że ten nadzór europejski działa mało sprawnie, to znaczy nie przygotowuje odpowiednio instytucji na wypadek kryzysu, raczej rozwadnia pewne zabezpieczenia, pewne regulacje. No bo tego oczekują duże korporacje Europy Zachodniej, które chcą dysponować kapitałem, a nie odkładać go na czarną godzinę w formie różnego rodzaju zabezpieczeń. Tak czy inaczej, to oczywiście jest pozorny, propagandowy sukces rządu, dlatego że my nie jesteśmy decydentami. My jesteśmy dokooptowani do tej grupy E6 jako państwo właśnie z Europy Środkowej, które ma pokazać, że tutaj jest jakaś szersza grupa podejmująca decyzje, a nie tylko i wyłącznie z Europy Zachodniej, jak to było dotychczas. Ale prawdziwymi decydentami, którzy to wszystko ustalają, na pewno nie są polskie władze, ani powiedziałbym przedstawiciele polskich instytucji finansowych. To wszystko, domyślam się, jest robione pod kątem interesów lobbystów, przede wszystkim z Europy Zachodniej.
O czym mówił profesor Grzegorz Tomasz Grosse. Bardzo dziękuję za wizytę i 16.56. Mam nadzieję, że udało się jakoś zmieścić, a tematów było wiele ważnych do poruszenia, bo Bruksela nie marnuje żadnego kryzysu, także kryzysu w Zatoce Perskiej, żeby posunąć centralizację chociażby o kroczek do przodu. Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.